Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To już koniec marzeń o białych świętach. Jeszcze kilka dni temu miałem nadzieję, zrobiło się chłodno, nawet tak troszeczkę popruszyło. W Szczecinie, w całej wschodniej Polsce leży śnieg, o górach już nie mówiąc, a u nas jakoś nie mamy szczęścia. Do białych świąt już od wielu, wielu lat nie pamiętam, kiedy te białe święta ostatni raz w Szczecinie były. Nie ma szans. Ma być ciepło, jeszcze cieplej, podobno nawet 11 stopni. No i deszcz, i deszcz. Witamy bardzo serdecznie Państwa. Mariusz Tołajkowski program będzie realizował. Sławomir Orlik za chwilę pojawi się w studiu, zasiądzie przy telefonach. Jeszcze ostatnie szlify dzisiejszego programu. Zdjęcia zamieszczone na naszej stronie internetowej. Od razu zapraszam do odwiedzenia tej strony. Zakładka Czas Reakcji, tam świeże zdjęcia. Mogą Państwo pooglądać, zobaczyć między innymi wóz strażacki, taki z drabiną zaparkowany przy fitness klubie. Co on tam robi? Ale nie tylko. I Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Zapraszam, proszę dzwonić. W każdej sprawie, jeżeli ktoś życzenia świąteczne ma już teraz takie szybkie, to także, czemu nie? 510-37-32 numer telefonu czujnego i czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy dla tych, którzy piszą. To zaczniemy od maila pozytywnego, przyjemnego. Takie zdarzają się również w programie Czas Reakcji. Coś dobrego o naszej komunikacji zaczyna nasza słuchaczka. Otóż kierowca o numerze służbowym numer 69696, kierujący autobusem B dzisiejszego wieczoru, to jest 17 grudnia, o godzinie 22.40 umożliwił przesiadkę przy sanktuarium na osiedlu Słonecznym mojej koleżance jadącej do Kijewa, a wiemy, jak rzadko o tej porze jeżdżą autobusy. Uprzejmość kierowcy została zauważona przez innych pasażerów. Pozdrawiam serdecznie redakcję Czasu Reakcji, a panu kierowcy należy się pochwała. Chwalimy pana kierowcę o numerze służbowym 69696, który kierował autobusem linii B 17 grudnia o godzinie 22.40. Pochwalamy pana zachowanie. No to przyjemnie było. Teraz będzie o onkologii. W szpitalu przy ulicy Strzałowskiej, to chyba ze dwa albo nawet trzy czasy reakcji poświęciliśmy temu tematowi, że na badania diagnostyczne właśnie w tym szpitalu trudno się dostać, a właściwie długo się czeka, bardzo długo się czeka. Na naszej antenie kierownik laboratorium wyjaśniał, że głównie spowodowane jest to tym, że no brakuje lekarzy. Brakuje lekarzy, którzy muszą później interpretować, przede wszystkim przeprowadzić dane badanie, czy to jest prześwietlenie, czy jakieś bardziej skomplikowane, a później je zinterpretować tak, żeby ten wynik był przydatny. Czeka się długo, bo specjalistów brakuje. No i komentarz w tej sprawie od naszej słuchaczki, bardzo zmartwionej sytuacją. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, dzwonię ze Stargardu. Chciałabym się odnieść do Golęcina, do tego, co pan dyrektor mówi, że brakuje lekarzy. To nie brakuje lekarzy. Ja też jeżdżę na Golęcin. Byłam zszokowana, jak w zeszłym roku, nie w tym roku jeszcze, w lipcu, zawsze robię co kwartał badania kontrolne, wiadomo, przerzuty i tak dalej. Poszłam się zarejestrować na skierowanie, a pani mi mówi w rejestracji maj 19 rok. Człowiek chory na nowotwór czeka prawie rok, żeby dowiedzieć się, czy jest wszystko w porządku, czy nie ma przerzutów i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze chciałam też nadmienić, zawsze jeździłam jestem starszą osobą, do Hoszna, na rehabilitację. Niestety zawsze czekałam 7 miesięcy, rok, a teraz dostałam wiosną, wczesną, luty, że będę czekać maj 20 rok. To nie jest brak pracowników, to jest po prostu oszczędność na ludziach starszych, chorych, którzy nie są za bardzo potrzebni społeczeństwu. I jeszcze przypomniał mi się taki wierszyk jeszcze za komuny, ale on teraz jest szczególnie aktualny. Emeryci i renciści, popierajcie partię czynem. Nie żądajcie od nas wiele, umierajcie przed terminem. Pozdrawiam serdecznie moją kochaną redakcję, Krystyna ze Stargardu.
Dziękujemy za telefon, pozdrawiamy również, wesołych świąt życzymy. No cóż, jakaś wielka nagroda powinna zostać przyznana temu, kto uzdrowi polską służbę zdrowia. Teraz przenosimy się na Niebuszewo. We wczorajszym czasie reakcji mówiliśmy o nowym parkingu, który jest budowany, właściwie już jest skończony, to jakieś ostatnie tylko odbiory są potrzebne. Parking za 600 tysięcy złotych na 24 miejsca, ile dobrze sobie przypominam, u zbiegu ulic Rynkowej, Dębowskiego i Strzanieckiej. Wszystko dobrze, parkingów w naszym mieście ciągle za mało, więc jak jakiś nowy powstaje, no można zapytać o cenę, czy 600 tysięcy za 24 miejsca to jest uczciwa cena, ale mniejsza z tym. Parkingów mało, ale czy akurat w tym miejscu ten parking powinien powstać? Mimo że już jest, to mieszkańcy mają obawy, że i tak w dalszym ciągu samochody będą zastawiały ulicę Dębowskiego. To jest dosyć wąska ulica, biegnąca obok wysokich bloków, na której samochody lubią się rozpędzić trochę mocniej i bywa tam bardzo niebezpiecznie, zwłaszcza kiedy właśnie stoją samochody i jeszcze dodatkowo zwężają te ulice. Czy z tego parkingu mieszkańcy będą korzystali? Zobaczymy, czas pokaże. Na razie ogromne wątpliwości i telefon w tej sprawie.
Dzień dobry. Słyszę, że w poniedziałek mówi pani Zwierzyniecka o parkingu przy Rynkowej. Czy takiego samego parkingu nie można by było zrobić przy Cyryla i Metodego, gdzie jest duży plac betonowy i tylko gołębie mają tam labę, bo rzucają im chleb i się zlatują skąd tylko mogą?
Dziękujemy za ten komentarz. Cyryla i Metodego to trochę dalej. Ja się obawiam, że mieszkańcy na przykład bloków przy Dębowskiego czy przy Rynkowej to już w ogóle nie będą chcieli na Cyryla i Metodego zostawiać samochodów, żeby maszerować tak na oko jakieś 700 metrów. A z kolei na Cyryla i Metodego przy ulicy Strzanieckiej jest parking. On może nie wygląda za ładnie, ale dosyć duży i niewiele samochodów tam parkuje i korzysta z tego miejsca. No zobaczymy. Może akurat mieszkańcy przekonają się do tego nowego parkingu zafundowanego przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, przypomnę, za 600 tysięcy złotych przy Dębowskiego, Rynkowej i Strzanieckiej. Teraz zmienimy temat. Mówiliśmy o butelkach plastikowych, o butelkach szklanych. W wielu zachodnich państwach ten problem jest rozwiązywany w taki sposób, że te butelki po prostu są okaucjowane i później, żeby otrzymać zwrot pieniędzy za butelkę, to trzeba butelkę grzecznie zwrócić do sklepu bądź zostawić w specjalnym automacie, który wydaje bilet i później ten bilet można albo spożytkować w sklepie, zamieniając na jakiś produkt, albo po prostu otrzymując jakąś określoną kwotę. U nas butelki lądują w najlepszym razie w posegregowanych śmieciach, a w najgorszym razie na przykład wzdłuż Odry. Nasz słuchacz zadzwonił, to nawet nie wiedziałem o takiej historii, kiedy były projektowane sklepy sieci Lidl. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Zbyszek, słuchacz ze Szczecina. A propos tych butelek i tego, że na zachodzie system jest rozwiązany. Chciałem powiedzieć, jak były kiedyś budowane Lidle w Szczecinie. Wszystkie Lidle miały przy wejściu przewidziane pomieszczenie właśnie na odbiór butelek. Oni byli przekonani, że ich Polska to też normalny kraj i będą zmuszeni do odbioru butelek. W tej chwili, po wielu latach, gdy to pomieszczenie stało puste, we wszystkich tych pomieszczeniach są pomieszczenia od pieków pieczywa, a one były przygotowane na odbiór butelek. W tej chwili tam są piekarnie, często jeszcze rozbudowane, dodatkowe pomieszczenie, ale no niestety, my sobie z tym nie potrafimy poradzić. Do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon, ale może samorząd mógłby coś zrobić, jeżeli na poziomie ogólnopolskim, ministerialnym czy też rządowym jakoś brak konkretnych działań w tej sprawie. Otóż na stronie wieluń.naszemiasto.pl można znaleźć taki artykuł. Przeczytam tylko dwa akapity króciutkie, ponieważ być może w tej sprawie wystąpi w jutrzejszym programie Czas Reakcji przedstawiciel Wielunia. Otóż w Wieluniu staną lada dzień dwa prototypowe automaty do odbioru butelek plastikowych, PET i puszek aluminiowych, czytamy w artykule. A do końca września blisko 30 takich urządzeń. W zamian za odpady mieszkańcy mogą liczyć na nagrody, a jeśli projekt przyjmie się na stałe, miasto zaoferuje zniżki do kina i na basen. W Wieluniu będzie testowany motywacyjny system gospodarki odpadami. W zamian za posegregowane odpady mieszkańcy będą otrzymywać punkty, a ci z najlepszymi wynikami będą nagradzani. podczas konferencji burmistrz zapowiedział, że będzie to między innymi tablet, karnet na basen, czy też karnet do bezpłatnego korzystania ze strefy płatnego parkowania. A zatem, to tylko fragmenty tego artykułu, króciutkie, a zatem być może, nie mówię na pewno, ale być może jutro w naszym programie wystąpi właśnie burmistrz Wielunia i opowie o tym dosyć interesującym, przyznają państwo, pomyśle. Żeby takie automaty były i żeby, no, jeżeli już butelki nie są kaucjowane, to znaczy obłożone jakąś dodatkową opłatą i później ta opłata jest zwracana, to może właśnie taki system motywacyjny, za zwrot butelki otrzymuje się jakieś punkty, a później te punkty można zebrać i na przykład wygrać karnet na basen albo tablet, albo jakiś karnet do strefy płatnego parkowania, żeby za nią nie płacić. Prawda, że fajny pomysł? Młodszy kapitan Tomasz Kubiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, jest z nami. Dzień dobry, panie Tomaszu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie. Zapraszam państwa, wszystkich słuchaczy, do obejrzenia zdjęcia na naszej stronie internetowej. Przypomnę, oczywiście, zakładka Czas Reakcji. No i jest zdjęcie. A na zdjęciu widzimy wóz strażacki z drabiną, który stoi przy fitness center. Słuchacz napisał: załączam zdjęcie pięknego wozu strażackiego z drabiną, który 15 grudnia około godziny 14 był zaparkowany przy fitness center Kalipso przy outlecie na Słonecznym. Zresztą niezgodnie z przepisami, jak dodaje słuchacz. To już kolejny raz widzę ten pojazd w tym miejscu. O ile potrafię zrozumieć i wręcz popieram dbanie o tężyznę fizyczną strażaków w czasie służby, to naprawdę ważne dla nich, ale i dla nas, obywateli, że strażacy, policjanci i tym podobni, przedstawiciele służb mundurowych dbają o swoją sprawność, ale podwózka wozem z drabiną to już chyba przesada. Chyba że powód regularnych przejazdów na parking przy outlecie naprzeciwko Kalipso jest zupełnie inny. Może by to można było ustalić. Może tak. Panie kapitanie, czy jakiś jest inny, ważny powód, że samochód z drabiną, wóz strażacki bojowy, parkuje przy Kalipso Fitness Center?
Nie zaskoczę słuchacza i państwa. Dokładnie, tak jak słuchacz zwrócił uwagę, cieszymy się do celu, a nasze starania o tężyzność fizyczną, dokładnie strażacy odbywali w tym czasie zajęcia z wychowania fizycznego na siłowni wskazanej firmy.
Rozumiem, czyli nie były to żadne ćwiczenia, nie był tam przeprowadzony próbny alarm w tej siłowni, nic z tych rzeczy. Po prostu wozem strażackim wzięli sobie wóz z drabiną i podjechali, żeby poćwiczyć. Rozumiem, że te ćwiczenia były obowiązkowe, nie były to jakieś takie karnety gratisowe, jak to czasami w firmach są wydawane.
Nie, tutaj przede wszystkim nie wzięli sobie, tylko każdy funkcjonariusz ma obowiązkowe 2 godziny zajęć z wychowania fizycznego w ciągu tygodnia swojej pracy, służby. Koledzy z jednostki pobliskiej w ramach godzin zakupili karnety na siłowni, ponieważ na jednostce nie dysponują tak specjalistycznym i precyzyjnym sprzętem do podnoszenia tężyzny fizycznej, która jest niezbędna do pracy funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Za zgodą dowódcy udali się na miejsce i odbywali te ćwiczenia. Trzeba jednocześnie podkreślić, że każde ćwiczenie z zakresu wychowania fizycznego, czy to w formie na terenie zamkniętej przestrzeni siłowni, czy w parkach miejskich, gdzie też możemy spotkać biegających strażaków, odbywają się nie wykluczając ich działań ratowniczo-gaśniczych. W ciągu alarmu oni są dysponowani i natychmiast opuszczają teren sali ćwiczeniowej, udają się do samochodu, gdzie mają pełne wyposażenie sprzętowe ze sobą, ubierają się i wyjeżdżają do działań, tak jak byliby na jednostce swojej macierzystej.
No, czyli ci strażacy po prostu byli na służbie, w każdej chwili mogliby zostać zaalarmowani. Rozumiem, że mieli przy sobie jakieś urządzenia, dzięki którym mogliby zostać zaalarmowani. Tak to sobie wyobrażam.
Dokładnie tak.
I wtedy wybiegają z fitness klubu, wsiadają do samochodu i natychmiast jadą na akcję, tak?
Dokładnie tak to się odbywa. Jest to wszystko zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanego w PSP. i na podstawie zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej przez Komendanta Głównego stworzona. Wszystko odbywa się zgodnie, nie ma tutaj wycofanego samochodu, nie ma, że koledzy jadą ćwiczyć, nie jadą w działań. Absolutnie są w każdej chwili do dyspozycji, mają ze sobą radia, przenośne, łączność i w każdej chwili są do dyspozycji.
Rozumiem, a w jakich jeszcze innych miejscach w Szczecinie strażacy ćwiczą? Czy to jest jedyny fitness center Calypso tam, czy jeszcze gdzie indziej odbywają się takie obowiązkowe ćwiczenia podczas normalnej służby, należące do służby, gdzie strażacy muszą przyjechać wozem bojowym, bo muszą być w pełnej gotowości, a zatem jak tylko ich tam powiadomienie zastanie podczas tych ćwiczeń, to wybiegają, wsiadają do wozu, no nie mogą wsiąść do taksówki, żeby jechać na akcję, prawda?
Dokładnie. Tutaj akurat możemy bardzo często spotkać kolegów z jednostki ratowniczego sieci numer 3 w Lasku Arkońskim, biegających, a samochody zaparkowane są w pobliżu.
Też odbywają. Ale strażackie samochody, tak?
Tak, strażackie samochody oczywiście.
Z drabiną, czy takie przewożące wodę?
Wszystkie, które są do dyspozycji w danej, danym momencie.
Powiem szczerze, że nie widziałem przy Lasku Arkońskim nigdy. W którym miejscu?
Oj, to bardzo różnie zależy, z której strony koledzy biegną, bo tutaj jest Kolonowica, mają niedaleko. To w przypadku kolegów z jednostki ratowniczego sieci numer 2 w Szczecinie, oni udają się do tej siłowni ćwiczyć samochodem, który jest dysponowany w drugim rzucie, więc tu nie jest to samochód pierwszego rzutu. Jest to zawsze tak robione, żeby nie było żadnej możliwości opóźnienia wyjazdu. No niestety jednostka nie jest, tak jak mówiłem, wyposażona w tak specjalistyczny sprzęt, a no niestety tężyznę, niestety, bardzo dobrze. Strażacy oczywiście muszą mieć i dysponować się.
Ja jestem mile zaskoczony, prawdę mówiąc, nie znam tajników pracy strażaków, ale jestem naprawdę pozytywnie tym zaskoczony, że straż cały czas dba o tężyznę fizyczną, o pełną sprawność fizyczną, gotowość strażaków i normalnie w czasie służby oni idą ćwiczyć. I powiem, że nawet nie dziwi mnie, że używają do tego wozów strażackich, wozów bojowych, bo rzeczywiście oni muszą być stale w gotowości podczas tych ćwiczeń. A dopytuję, w jakich innych jeszcze miejscach można te samochody zobaczyć, no bo to może być na przykład atrakcja dla dzieci, które lubią oglądać samochody strażackie. To jakby pan podał więcej takich punktów, to przy Lasku Arkońskim na przykład dowiedzieliśmy się, że można spotkać samochód strażacki. Gdzie jeszcze?
Trudno powiedzieć, bo to też plan za każdym razem jest rozkazem dziennym przy przejmowaniu służby opracowywany i decyzja podejmowana. Tutaj należy podkreślić, że ci koledzy z tej jednostki sami wystąpili do dowódcy z prośbą o zgodę na wyjazd do tej siłowni w związku z tym specjalistycznym sprzętem. W większości jednostek siłą kolegów, siłą komendantów zakupowany jest sprzęt, który pozwala ćwiczyć, no ale Państwa Straż Pożarna, jakby budżet też ma ograniczony w kwestii sprzętowej, więc radzimy sobie tak, jak możemy. Dlatego stąd też Lasek Arkoński bardzo często koledzy zajęcia z wychowania fizycznego tam odbywają. No teraz jest remont, więc trudno zastać, ale starają się i zazwyczaj stają w pobliżu wjazdu od strony czy tego Plany, czy przy ulicy Arkońskiej. Ale to też przeważnie są to dwa zastępy, bo też należy podkreślić, że nie jeździ cała jednostka. Na takie zajęcie jest to podzielone, żeby w pierwszym rzucie wyjechał samochód, który jest najszybciej dysponowany i w pierwszej kolejności dysponuje największą siłą, a kolejni koledzy z racji, że są gdzieś tam być może oddaleni kawałek, dojadą w drugiej kolejności, ale są zachowane wszystkie czasy dojazdów, jest to sprawdzane. Tutaj nie ma możliwości, żeby to spowodowało jakiekolwiek opóźnienie dojazdu do zdarzenia.
Czyli jak Państwo zobaczą samochód strażacki z drabiną przy Fitness Center Calypso przy Outlecie, to proszę się nie przejmować. Ten samochód jest cały czas w gotowości bojowej. W środku są strażacy, którzy muszą ćwiczyć, robią to w ramach po prostu swojej służby i gdyby coś się wydarzyło, oni są gotowi, żeby do tego samochodu wsiąść i ruszyć do akcji.
Dokładnie, no i należy jeszcze podkreślić, że tutaj koledzy samodzielnie wykupili sobie te karnety za zgodną prośbą swojego przełożonego.
Dobrze. Pan Tomasz Kubiak, młodszy kapitan, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję,
I do usłyszenia. Teraz zmienimy nieco temat. Będzie o automatach biletowych w autobusie 87. To kompletnie niewiarygodna dla mnie historia. Słuchacz zatelefonował i opisał swoją przygodę w tym autobusie, przygodę z automatem biletowym. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, stały słuchacz Robert ze Szczecina. Chciałem zgłosić taką dziwaczną sytuację. W sobotę, minioną sobotę, chciałem przejechać autobusem numer 87 z ulicy Kołłątaja w stronę Podburza. Nie miałem biletu, był automat rzutowy w autobusie. Przeczytałem na nim informację, że automat nie wydaje reszty. Dziwne to trochę, ale okej, przyjąłem ten fakt. Bilet miał kosztować 3 zł, wrzuciłem złotych 5 i nie stało się nic. Ani nie otrzymałem biletu, ani automat nie wrócił tej piątki. W związku z tym powtórzyłem całą procedurę wybierania biletu, czasu przejazdu, rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Sytuacja dokładnie taka sama, nie stało się nic. Na automacie jest numer telefonu do ZDTM-u. Zgłosiła się bardzo miła pani, która poinformowała mnie o tym, że powinienem ten fakt takiego zachowania, w cudzysłowie zachowania automatu, zgłosić kierowcy. Na najbliższym przystanku zgłosiłem to kierowcy. Kierowca nie był zbyt przyjemny. Powiedział, że on tego nie widział, że czy ja mam świadków. Potwierdziłem, akurat dwie panie siedzące tuż przy automacie potwierdziły, że mogą być świadkami. Nie wspomnę drobiazgu, że w autobusie jest monitoring, więc można to zweryfikować. Na tym sprawa się skończyła. Zostałem bez biletu, bez 5 zł. Już pół biedy z tą resztą, pogodziłem się z faktem możliwej straty 2 zł. Natomiast chyba dwa przystanki minęły. Poszedł pan kierowca na kolejny jeden z przystanków do mnie. Mówi, czy to pan zgłaszał ten problem? My tak. Ja dostałem przed chwilą telefon, że te automaty nie wydają reszty. My, proszę pana, wie. Ale mówi, jeżeli, i teraz to jest klucz programu, jeżeli pan nie wrzuci odliczonej kwoty, to automat ani nie wyda kwoty, ani nie wyda biletu. Czyli można powiedzieć, że jest to swego rodzaju jawna kradzież w biały dzień. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten opis. Niewiarygodne, prawda? Jeżeli pan nie wrzuci odliczonej kwoty, to automat nie wyda ani kwoty, ani biletu. O, taka kara. Że pan nie wrzucił odliczonej kwoty. Ten telefon przesłaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, do pani Hanny Pieczyńskiej, która sprawdza sytuację, czy to w ogóle możliwe. I mam nadzieję, że jutro otrzymamy odpowiedź na ten właśnie telefon. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia, z 3 dwójkami czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Za chwilę powitam naszego kolejnego gościa, panią Paulinę Łądkę z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Szczecinie. Przeniesiemy się do Parku Bradowskiego, ale to za chwilę, ponieważ zatelefonował do nas pan Paweł. Dzień dobry, panie Pawle, jeszcze coś o strażakach, tak?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moje Paweł, jestem Państwa stałym słuchaczem.
Witamy, panie Pawle.
Chciałbym bronić z tych chłopaków ze Straży Pożarnej, bo...
Ale nikt ich nie atakuje.
Na Słonecznym, na ulicy dokładnie Rydla, przy szkole 37. I tam często przyjeżdżają właśnie strażacy pograć w piłkę i nieraz widziałem sytuację, jak oni nagle dostają sygnał i zostawiają tą piłkę, nie patrzą, czy ją zabrać, czy nie, tylko szybko biegną, ubierają kaski, jadą do jakiejś tam akcji. Także niech nikt nie, ich nie oskarża, bo to, że mają chwilę wolną i nawet czy to jest dla tężyzny osobistej ich, czy dla przyjemności, to się im należy za ich pracę. Także niech słuchacze, niektórzy nie narzekają w każdym bądź razie.
Dziękuję, panie Pawle, za telefon. Słuchacz właściwie napisał do nas i wysłał to zdjęcie z prośbą o wyjaśnienie. No, chciałby się dowiedzieć, co robi wóz strażacki ogromny z drabiną przy fitness klubie. I otrzymał taką odpowiedź obszerną, wyjaśniającą od pana Tomasza Kubiaka z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Panie Pawle, dziękuję. Jak najbardziej zgadzam
się. Proszę bardzo. Miłego dnia życzę.
Miłego również dnia życzę i wesołych świąt, gdybyśmy się mieli już nie usłyszeć przed świętami. Oczywiście jesteśmy za tym, żeby strażacy ćwiczyli, żeby biegali, żeby dbali o swoją tężyznę fizyczną, nawet w czasie służby. No lepiej, żeby taki strażak zamiast siedzieć przed telewizorem i czekać na zgłoszenie, był właśnie gdzieś w ciągłym ruchu i miał przy sobie cały sprzęt i mógł wskoczyć do pojazdu i ruszyć na akcję. No oczywiście w siedzibie straży także potrzebni są strażacy, ale to dbanie o swoją kondycję fizyczną i te ćwiczenia jak najbardziej jesteśmy za. Teraz pani Paulina Łądka, Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Szczecinie. Dzień dobry, pani Paulino.
Dzień dobry.
To zachęcam państwa teraz, żeby zobaczyć nasze zdjęcia, no słuchacza zdjęcia, które zamieściliśmy na stronie internetowej w zakładce Czas Reakcji. A na zdjęciach widać plac zabaw dla dzieci, który został zainstalowany w takiej jakby ogromnej piaskownicy i słuchacz pisze, że to jest fragment Parku Brodowskiego. Fragment Parku Brodowskiego to jest niedaleko ulicy Teodora Aksentowicza. Rzeczywiście jest duży obszar zielony, niewielki taki stawik i zdaje się, że właśnie fragment tego stawu widać na zdjęciu i przy tym stawie powstaje plac zabaw dla najmłodszych. Problem w tym, że już ten piasek jest zanieczyszczony, co mogą państwo także zobaczyć na naszych zdjęciach. Po prostu wyprowadzane są tam psy. Pani Paulino, czy to tak już będzie? Czy ten plac już jest gotowy, oddany do użytku? Czy będzie ogrodzony i zabezpieczony przed tym zanieczyszczaniem, czy nie?
To znaczy, czy to tak będzie, to jest w dużej mierze jednak pytanie do mieszkańców, którzy tam te psy niestety wyprowadzają. Mm-hmm. Jeśli chodzi o same place zabaw...
Pani Paulino, ale wiemy, jak wygląda, tak wiemy, jak wygląda życie, prawda? Jak wygląda sytuacja w Szczecinie? Wiemy, czy nie wiemy?
Wygląda różnie, ale jednak trzeba przyznać, że większość mieszkańców jest w stanie przestrzegać zasad obowiązujących.
Mam odmienne zdanie na ten temat, ale dobrze.
Natomiast, tak jak mówię, ta inwestycja właściwie już dobiegła końca. Teraz oczywiście trwają tam jakieś ostatnie prace porządkowe. Otrzymaliśmy również te zdjęcia od państwa i w tej chwili zostanie tam skierowana. Skontaktowaliśmy się z firmą, która to jeszcze obsługuje. Te zanieczyszczenia zostaną oczywiście usunięte. Natomiast docelowo, jeśli chodzi o te konkretne place zabaw, które są częścią dużo większej inwestycji obejmującej prawie 2 hektary tego parku. Tam są i place zabaw, i taka ścieżka sensoryczna dla dzieci, i boisko wielofunkcyjne, również takie elementy zagospodarowania zieleni, wiaty, ławki.
Tak.
I to jakby z założenia stanowi jedną całość i te place nie będą wydzielane, czy odgradzane, czy zamykane. Jest to przeznaczone do użytku dla mieszkańców w takiej formie, w jakiej są. Natomiast cały ten obszar posiada swój regulamin użytkowania. Tam są trzy tablice, które informują o tym, że jest zakaz wyprowadzania psów w tych miejscach, o których mówimy, czyli place zabaw czy boisko, którego mieszkańcy powinni przestrzegać.
Powinni, tak, zgadza się, powinni. Takie zakazy funkcjonują w różnych miejscach. Ja pamiętam taką rozmowę letnią zresztą z dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego. Proszę sobie wyobrazić, że na teren Wolińskiego Parku Narodowego, na przykład koło Wisełki, nie wolno w ogóle, oczywiście w ogóle nie wolno wchodzić z psem. I są tablice ostrzegawcze. Gdyby ktoś nie umiał czytać, to nawet jest przekreślony pies. Chyba można zrozumieć taki przekaz. No, jak się okazuje, to jest zupełnie nieskuteczne. Pani Paulino, obawiam się, że w tym przypadku tak będzie. To może zamiast ubolewać, lepiej te place dla dzieci ogrodzić. Po prostu same place dla dzieci, już nie mówię o ścieżkach zdrowia. Nie da się ogrodzić całego Parku Brodowskiego, który jest duży. Ale przynajmniej ten piaszczysty teren, na którym są zainstalowane urządzenia do zabaw dla dzieci, po prostu ogrodzić.
Jakby aranżacja tej przestrzeni nie przewiduje tego. Oczywiście, jeśli będziemy mieli do czynienia z nagminnym łamaniem
tego... To już sobie wyobrażam aranżację tej przestrzeni za jakiś czas.
W tej chwili zwróciliśmy się do Straży Miejskiej o to, żeby jakby bardziej ten teren miała na oku.
Żeby tam postawiła budkę ze strażnikiem.
Nie budkę, natomiast żeby zwróciła uwagę rzeczywiście na osoby, które wyprowadzają psy. Również po Nowym Roku powinny się tam pojawić takie dystrybutory z których można pobierać zestawy do zbierania.
Pani Paulino, takie dystrybutory są na przykład w Parku Kasprowicza. Proszę zobaczyć, jak to funkcjonuje.
Natomiast też nie jest chyba rozwiązaniem zamykaniem. To widać na tych zdjęciach, że te place są raczej niewielkie. To są małe przestrzenie i ogrodzenie ich płotem, który będzie nie do pokonania przez psa, no też jakby chyba nie jest rozwiązaniem i to też nie o to chodzi, żeby wygradzać i zamykać kogoś w klatkach, dlatego że ktoś inny nie jest w stanie przestrzegać podstawowych zasad funkcjonowania czy w tej przestrzeni. Więc myślę, że najpierw prewencyjnie będziemy działać. Oczywiście teren będzie również regularnie sprzątany. Tak jak mówię, można się tam spodziewać Straży Miejskiej. Natomiast też pozostawiłabym dozę zaufania do samych mieszkańców. Przypomnę, że to jest inwestycja realizowana w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego, więc ona została jakby wytypowana i wybrana przez mieszkańców, też wyczekiwana przez wielu z nich, więc naturalnym będzie, że tak naprawdę ona jest ukończona kilka dni temu, że kiedy naturalnie wejdą tam również ludzie, mieszkańcy, to będą również zwracać uwagę na to, co tam się dzieje. I takie zachowania...
Właśnie zwrócili i wysłali nam zdjęcia.
Będą piętnowane.
Właśnie zwrócili uwagę, wysłali nam zdjęcia i staramy się napiętnować.
No to mam nadzieję, że piętnowanie dobrze przyniesie efekt. Dobrze. Nasze działania również będą przynosiły efekt. Dobrze.
Ogrodzenia nie będzie. Dobrze, przyjmujemy do wiadomości i zobaczymy, co dalej z tym placem zabaw w Parku Brodowskim. Placem zabaw dla dzieci. Pani Paulino, zmieniamy temat. Tablice, które już ponad miesiąca nie działają. Chodzi o tablice informujące o natężeniu ruchu, głównie na ulicy Gdańskiej. I oczywiście to jest bardzo ważna oczywiście arteria, zdajemy sobie z tego sprawę. Te tablice nie działają od dłuższego czasu. Jak długo jeszcze?
W tej chwili trudno jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, jak długo te tablice nie będą działały. Trwają prace naprawcze. Jakby tak jak już wcześniej informowałam, tej awarii uległy serwery. Informatycy naprawiają to, starają się odpowiedzieć na pytanie, na ile ta naprawa jest możliwa, na ile tutaj będzie potrzebna jakaś poważniejsza interwencja. No i tyle na tę chwilę jestem w stanie powiedzieć.
To telefon w tej sprawie od naszego słuchacza.
Witam, Marek z tej strony. Ja odnośnie tych tablic nieszczęsnych, które informują, miały informować o korkach na trasach wjazdowych. Po pierwsze, no tyle czasu to chyba fabrykę stawiają, żeby ten procesor dopiero zrobić, bo uważam, że takie rzeczy to się załatwia moment. I zastanawiam się, czy te tablice nie wygasną, tak jak kiedyś tablica na bramie portowej odnośnie informacji o zanieczyszczeniu środowiska, która też ładnie parę złotych kosztowała i nagle zniknęła bez informacji, bez niczego i tyle.
No właśnie, może taki właśnie będzie koniec tych tablic. Tamta tablica przy bramie portowej rzeczywiście zniknęła, ale podobno jak plotka głosi, dlatego że strasznie dużo telefonów było do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że jest powietrze zatrute. Przy bramie portowej tablica, która informowała o jakości powietrza. No i lepiej było ją zdjąć. Pani Paulino, czy miasto ponosi jakieś koszty związane z obsługą tych niedziałających w tej chwili tablic? Jakieś bieżące koszty?
Nie, w tej chwili nie. Tak jak mówię, te naprawy są też, czy próby na uruchomienia tego systemu ponownie odbywają się tutaj siłami pracowników Urzędu Miasta. Takie zużycie, ten system działał jakby bez przerwy przez 6 lat, więc ta awaria jest naturalną jakby konsekwencją czy efektem funkcjonowania tego systemu.
No po 6 latach tak statystycznie wszystko pada.
I po prostu w tej chwili, tak jak mówię, możemy przeprosić oczywiście mieszkańców. Mam nadzieję, że ta
Ale bieżąca obsługa tablic całego systemu nic nie kosztuje, tak?
Nie.
Pani Paulina Łądka, Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Szczecinie, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia i do usłyszenia. Teraz pan Andrzej, nasz słuchacz, który napisał maila. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam w czasie reakcji. Panie Andrzeju, bardzo słabo nas pana słychać, bo jest pan daleko. Jakbym mógł poprosić o na przykład, nie wiem, bliżej telefonu, głośniej, jakiś szum również, czy może w czasie jazdy pan rozmawia przez zestaw głośno mówiący, tak żebyśmy dobrze się słyszeli, panie Andrzeju.
Nie wiem, czy teraz
o, zdecydowanie lepiej. Kolejna historia z kredytami bankowymi, z wyłudzeniami kredytów bankowych. Panie Andrzeju, ta historia, no te doświadczenie przykre dotknęło również pana i pana rodziny. Jakby pan zechciał w skrócie, oczywiście otrzymaliśmy opis mailowy całej sytuacji, ale to dosyć długa historia, która zresztą zakończyła się postępowaniem prokuratorskim, które to postępowanie zostało umorzone. Ale to koniec historii, zacznijmy od początku. Panie Andrzeju.
No tak, no dokładnie historia zaczęła się w lutym tego roku, otrzymał pierwsze pismo, było to otrzymanie wypłaty pożyczki, to była akurat instytucja pozabankowa, która wzięła tej pożyczki. No i tak się zaczęło, potem już były tylko kolejne pożyczki.
Halo?
Halo?
Tak, panie Andrzeju, zrozumiałem, bo połączenie nie jest najlepszej jakości. Zrozumiałem, że dostał pan po prostu wezwanie do zapłaty, spłaty jakiejś pożyczki, jakiegoś kredytu, tak?
Tak. Dostałem pierwsze pismo, to było w lutym właśnie tego roku i to była instytucja właśnie pozabankowa. Pierwsza instytucja była pozabankowa, później już następne pożyczki były typowo z banku.
typowo bankowe. Panie Andrzeju, czy, nie wiem, zginął panu jakiś dokument, czy wykonywał pan jakieś czynności, które mogłyby być uznane za ryzykowne, czy po prostu od tak jest pan posiadaczem jakiegoś konta bankowego i nagle, a i dodajmy, że to te wezwania były od banków, w których pan nie ma żadnych kont, tak?
Oczywiście, obrabiałem konto w jednym banku i nie była żadna z tych pożyczek, była udzielona nawet w tym samym banku. I generalnie rzecz biorąc, nie zrobiłem dokumentu, to jest właśnie najśmieszniejsze w tej sytuacji. Dokument miałem cały czas w posiadaniu. Mogę tylko domniemywać, że nie wiem, doszło gdzieś do zeskanowania, bo często praktyką instytucji, tym banków, nawet stanowach sieci komórkowych, czy zagrać umów, często dochodziło do skanowania dokumentów poprzednich lat.
Dobrze, panie Andrzeju, ponieważ... Tak. Ponieważ połączenie jest słabe, więc postaramy się skrócić naszą rozmowę. Zapytam tylko tak. To było kilka kredytów, do których pan się absolutnie nie przyznaje. Dostał pan wezwania do zapłaty. Zgłosił pan całą sprawę na policję po prostu, tak? I co dalej było?
Tak, oczywiście. To było dokładnie 6 kredytów. Sprawa została zgłoszona na policję. Zostało wszczęte postępowanie. No i wyjaśniło się właśnie niedawno.
Mhm. Ale coś się wyjaśniło, czy nic się nie wyjaśniło?
Znaczy, no wyjaśniło się tylko tyle, że no, zostało umorzone, tak?
No to właśnie. Ja mam skan tego dokumentu, który państwo otrzymali z prokuratury, postanowienie o umorzeniu śledztwa. Są wymienione te wszystkie, nie wiem, podejrzenia przestępstw, 5 bodajże punktów, 5 prób wyłudzenia kredytu, i 3 bodajże z nich to udały się, że tak powiem, to znaczy doszło do jakiegoś wyłudzenia, natomiast 2 były nieudane, z tego pisma tak wynika. I rzeczywiście w uzasadnieniu jest, że ze względu na niewykrycie sprawcy, a nie ze względu na to, że nie wiem, prokuratura nie dostrzegła żadnego wykroczenia czy też przestępstwa, ale ze względu na niewykrycie sprawcy, tak? Potwierdza pan, że właśnie takie jest uzasadnienie tego. Panie Andrzeju, my postaramy się uzyskać jakiś komentarz od rzecznika prokuratury, także być może postaramy się o opinię specjalisty, który być może wyjaśni, w jaki sposób może dochodzić do takich wyłudzeń kredytów, do podszywania się pod użytkowników kont. I na co trzeba zwrócić uwagę? Powiem szczerze, że dla mnie historia bardzo dziwna, bardzo zdumiewająca. Nagle pewnego dnia otrzymuje się wezwanie do spłaty jakiegoś kredytu zaciągniętego na moje dane. Zupełnie to dziwne i zupełnie zdumiewające. Zobaczymy. Postaramy się tę sprawę wyjaśnić w jakiś sposób. Dziękuję panie Andrzeju za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Dziękuję również i pozdrawiam. Z nami ostatni już dzisiaj gość, pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Szczecinie. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Witam. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Mail dostaliśmy od mieszkańców Miękowa i okolic. Miękowo przy drodze S3, znana pewnie państwu miejscowość, bo przejeżdżamy tamtędy ciągle jadąc nad morze i z powrotem. Witam, jestem mieszkańcem Miękowa w gminie Goleniów. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ dotyczy wiaduktu z Miękowa do Goleniowa, który jest wybudowany nad nową trasą S6. Mianowicie parę lat temu wybudowali nowy wiadukt, tak jak już wspomniałem, ale uwaga, bez możliwości ruchu dla rowerzystów i pieszych. Były światła, ponieważ już wtedy był to skandal, że nie został wybudowany. Nie bardzo mogę zrozumieć dalszy ciąg tego zdania. Po nowej przebudowie, gdzie mieszkańcy mieli nadzieję, że ten wiadukt, ta jezdnia na tym wiadukcie będzie poszerzona, okazało się, że tak nie jest. W dalszym ciągu, jak pisze słuchacz, jest ona wąska i nie ma możliwości ruchu pieszego i rowerowego. Pytanie, czy tak jest w rzeczywistości? Jeżeli tak, to dlaczego tak jest?
Wcześniej istniał tam wiadukt nad jednoizjową obwodnicą Goleniowa, którego jezdnie rzeczywiście były węższe niż 6 metrów, czyli ta szerokość, jaka jest na większości dróg, i były tam światła, ruch wahadłowy. Podczas budowy drogi IS-6, która jest jeszcze cały czas prowadzone, powstał nowy wiadukt już pod dwujezdniową drogę ekspresową i jezdnia została poszerzona do 6 metrów. Nie ma tam żadnych świateł i wiadukt jest szerszy i pojazdy mogą bez problemu przejeżdżać tą drogą, tak? Mogą też oczywiście na zasadach ogólnych przejeżdżać rowerzyści, tak? Czyli poruszając się po jezdni. Natomiast na samym wiadukcie i na dojazdach nie ma ścieżki pieszo-rowerowej z tego względu, że nie było takich uwag, takich próśb ze strony samorządu zgłaszanych na etapie konsultowania tej dokumentacji, jeszcze dokumentacji koncepcyjnej. Zarządca tej drogi, która przecina drogę S6, nam tego nie zgłaszał. W związku z tym nie zostało to przewidziane w innym miejscu, niedalekim.
Tak, czyli właściwie adresatem tych pytań i ewentualnych zastrzeżeń powinien być samorząd, a jest to, wydaje mi się, droga powiatowa. Ta ma nazwę, bo to jest ulica, ona nazywa się Wolińska. I jest to tak naprawdę jedyny dogodny przejazd z Miękowa do Goleniowa, bo w linii prostej przecina rzeczywiście drogę S6. Inny dojazd do Goleniowa z Miękowa to jest S3, no ale trudno sobie wyobrazić podróżowanie rowerem S3. Już o pieszej wycieczce to nie ma mowy. Z kolei jeszcze inny dojazd jest dużo dalszy, a mianowicie przez Białuń i Żuwią Błoć. Tutaj robimy duże kółko, jeżeli chcemy z Miękowa dostać się do Goleniowa i z powrotem. Ta droga, czyli Wolińska, to jest prosta. Miękowo-Goleniów. Jak pan powiedział, w tej chwili ten wiadukt ma 6 metrów szerokości, czyli to są po prostu dwa pasy ruchu dla samochodów. Oczywiście. Wyłącznie. Nie ma tam możliwości, nie wiem, ruchu pieszego.
Nie ma możliwości ruchu, że ten pieszy może się poruszać po drodze, oczywiście. Pojezdnie. Również z zachowaniem pojezdni odpowiedniego.
Tak. Ale staramy się unikać takich sytuacji.
Oczywiście, natomiast nie ma, tak jak już wspomniałem, ze względu na kwestię, że my opieramy się na tym, co dostaniemy od zarządcy tych dróg, które nowo budowana droga przecina. Na węźle Goleniów lotnisko, który jest jakby kolejnym węzłem, patrząc od strony drogi S3 na S6, czyli niedaleko Żuwiej Błoci, była uwaga ze strony już chyba gminy a propos tego, żeby zlokalizować tam ciąg pieszo-rowerowy, i taki ciąg pieszo-rowerowy na wiadukcie, na tym węźle, jak i również w obrębie całego węzła został wykonany. Wpisaliśmy to do programu funkcjonalno-użytkowego na etapie jeszcze przetargu na drogę S6, wykonawca to zaprojektował i wykonał, tak? Mhm. Gdyby do nas takie uzgodnienie ze strony, czy w uzgodnieniu ze strony zarządcy ulicy Wolińskiej trafiła taka informacja, tak? Że planują tam również realizację ciągu pieszo-rowerowego, tak? I że trzeba, że mamy też wykonać, tak, jakby na produkcie na drodze S6, to byśmy to oczywiście.
Czyli po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie było żadnych zastrzeżeń, żeby tę drogę, właśnie tę ulicę Wolińską, poszerzyć i zrobić tam ciąg rowerowy pieszy. A przypomnę, że jest to najkrótsza droga, prosta, z Miękowa do Goleniowa, natomiast przez Białuń, Żuwią, Błoć z Miękowa do Goleniowa jest mniej więcej dwa razy dalej. Pani Agnieszka z Białunia do nas zadzwoniła. Pani Agnieszko, króciutko poprosimy. Dzień dobry, witam. Halo?
Właśnie przed chwilą jechałam tym wiaduktem nieszczęsnym, niestety.
Tak, Wolińską.
I się okazuje, tak, no nie jestem od niedawna, generalnie roku, mieszkanką tutaj Białunia. Mieszkańcy protestowali. Mieliśmy spotkania z burmistrzem i z tego, co tutaj się orientowałam od sąsiadów, z innymi ludźmi z gminy i z powiatu. No i podobno nic się nie dało zrobić. Tutaj pewne nieprawidłowości dość spore nastąpiły przy czymś, co się nazywa jakieś konsultacje społeczne tego wiaduktu. To wszystko było tak różnie załatwiane.
Ale z burmistrzem jakim?
jeszcze poprzednim burmistrzem, tak? To, mhm. to teraz, znaczy, ale to jest ciągle ten sam burmistrz chyba, tak? Jeżeli chodzi o gminę Goleniów, tak. No i było bardzo wyraźnie powiedziane i na poziomie gminy, i na poziomie powiatu, że to nie za dobry jest ten projekt, w dużym skrócie.
No dobrze, ale pan Mateusz Grzeszczuk z generalnej dyrekcji twierdzi, że właściwie generalna dyrekcja była gotowa na wszystko. Wystarczyło z samorządu tylko odpowiednie dokumenty, odpowiednie pismo, że jest takie zapotrzebowanie na ciąg rowerowo-pieszy wzdłuż ulicy, tak, nie zadziałało.
Coś nie zadziałało.
Ale tak naprawdę klamka zapadła, bo ten wiadukt już jest i koniec, tak? Nie da się już nic zrobić i tego skorygować.
Ja to też...
Że nic już z tym, że tak powiem,
trzeba przez żółwią błoć, czyli dużo dalej. Pani Agnieszko, dziękuję za telefon. Pozdrawiam. Ja Panie Mateuszu, ostatnie zdanie.
Ja tu zwrócę uwagę, że to wszystko musi być też na odpowiednim etapie, tak? Jeżeli już był przetarg, już wykonawca dostał od nas opis tego, co ma zrobić, no to już nie możemy tu żadnych zmian wprowadzać. Był etap przygotowania tej dokumentacji koncepcyjnej, jeszcze jeżeli pamięć nie myli, to około roku 2014, tak? Gdzie był czas na
czyli najkrócej rzecz mówiąc, jest już za późno na ewentualne zmiany i korekty.
Nie jest wykluczone, że jeżeli w przyszłości na przykład pojawi się jakiś większy projekt budowy wzdłuż tej całej ulicy Wolińskiej ścieżki pieszo-rowerowej, bo warto to podkreślić, że budowa samej ścieżki na samym wiadukcie też również za dużo nie daje, tak? To chodzi też
Panie
o to,
Mateuszu,
aby budować całe ciągi pieszo-rowerowe.
To, tak? jest odległa przyszłość, o ile w ogóle to będzie kiedykolwiek możliwe. Na razie jest tak, jak jest i wydaje się, że ta sprawa już jest nie do odwrócenia. Pan Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie był naszym ostatnim gościem. Dziękuję za rozmowę, pozdrawiam.
Dziękuję
do
bardzo.
Usłyszenia.